dobry. Przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Wakacyjne wydanie tego programu. Będziemy w lipcu i w sierpniu trochę więcej podróżować, trochę więcej mówić o przyrodzie. Będziemy też mówić o bezpieczeństwie na wakacjach. To bardzo, bardzo ważny temat. Ale też będę proponować audiobooki, takie, które się przydają na przykład w czasie długiej podróży, choćby z Krakowa nad morze. Morze też będzie, morze, czyli Bałtyk, specjalnie w lipcu. Będzie o nim opowiadał autor fantastycznej książki zatytułowanej Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych. Ale dzisiaj zaczniemy od jubileuszu, od świętowania, od bardzo specjalnego dnia, który szczególnie właśnie Kraków obchodzi. Dziś przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, poetki, która przez dużą, długą część życia mieszkała w Krakowie, bardzo związanej z naszym miastem. I dzisiaj przypomnimy książkę, która z okazji tego stulecia została napisana przez Michała Rusinka. Książkę, która nosi tytuł Szalik o Wisławie Szymborskiej dla dzieci, ale tym razem o tej książce opowiadać będzie ilustratorka Joanna Rusinek. Już za chwilę w naszym studiu. Bardzo ciekawa opowieść o tym, jak powstawała ta książka, jak powstawały ilustracje do Szalika, do biografii Wisławy Szymborskiej. A Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Joanna Rusinek w Alfabecie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o przepięknej książce. Gdzieś przeczytałam taką recenzję, że to chyba jest pani najpiękniejsza książka, czyli najpiękniej przez panią zaprojektowana, zilustrowana. Zgadza się pani z taką opinią?
Jest mi strasznie miło. Bardzo dziękuję za taką opinię i za jej szerzenie. Ja mam taką, tak sobie wymyśliłam, szczerze mówiąc, słyszałam tę opinię, nieskromnie powiem, i przypomniało mi się, jak mój przyjaciel opowiadał, jak był młodym chłopcem i bawił się w gotowanie i miał bardzo wymagającą babcię. I bardzo chciał tym swoim gotowaniem swojej babci zaimponować. A ona była taka dość zasadnicza i nieskłonna do okazywania emocji. Jak o niej przynosił jakieś tam naleśniki z bitą śmietaną i polane sosikiem czekoladowym, to ona tak jadła i mówiła, no dobre, no. Z dobrych składników, to co ma być niedobre? Więc to trochę tak się czuję, że po prostu ja tylko starałam się nic nie zepsuć, bo składniki były wspaniałe i cieszę się, że udało mi się nie zepsuć.
Słuchacze Alfabetu już wiedzą, dlaczego ta książka ma tytuł Szalik. Wiedzą też, dlaczego powstała właśnie w tym roku. Obchodzimy rok Wisławy Szymborskiej. I pani razem z bratem, z Michałem Rusinkiem, stworzyła taką opowieść biograficzną o poetce, która nie pisała dla dzieci. I to, myślę, było największe wyzwanie, żeby dzieciom przedstawić osobę nie bardzo z ich świata, tylko osobę, która przede wszystkim była zanurzona w poezji, ale po drugie prowadziła zupełnie normalne, do pewnego momentu normalne, życie w Krakowie, wśród przyjaciół, ludzi, którzy się bardzo lubili i szanowali. Michał Rusinek w czasie rozmowy dla Alfabetu powiedział, przede wszystkim chciałem ją przedstawić właśnie jako człowieka i jako dziewczynkę, jaką była rówieśniczką dzisiejszych czytelników. I oboje mówiliśmy o tym, że pani doskonale udało się dotrzeć do różnych takich pomocnych źródeł, z czego powstała potem ta oprawa graficzna. Czy to było trudne?
Czy trudne było
odnalezienie na przykład tych rzeczy, tych dokumentów, tych listów, tych drobiazgów, które są w książce?
To raczej był trudny wybór, ponieważ ich jest tak wiele i miałam ogromne szczęście mieć dobre układy z Fundacją Wisławy Szymborskiej, czyli po prostu mój brat i jego współpracownicy udostępnili mi archiwa, które no po prostu naprawdę są wzruszające, piękne. I można się w nich zakochać i zakopać też równocześnie. Więc to było bardzo łatwe, a równocześnie trudne, bo naprawdę jest kilka rzeczy, które nie weszły do książki i żałuję, bo jeszcze chętnie raz coś do niej, dorobiłabym do niej jakieś aneksy z tymi materiałami. To trochę jest tak, że te światy, rzeczywiście ona nie pisała dla dzieci, ale wydaje mi się, że Michałowi też udało się tak napisać tę książkę, że te dwa światy, świat dziecięcy i świat prywatny pani Szymborskiej, one się w przedziwny sposób nakładają. Bo to jest jakaś taka klisza, której nie lubię, że ktoś ma w sobie wiele z dziecka. I ona z jednej strony i miała, i nie miała wiele z dziecka. Ona była jakimś stworzeniem kosmicznym, przepraszam, że tak powiem, które było nieuchwytne i była równocześnie takim mędrcem i była równocześnie dziewczynką. Zabawne jest to, jak się kogoś portretuje, to bardzo dużo się patrzy na twarz i ja przejrzałam mnóstwo zdjęć, których właśnie jej portretów, niektórych pozowała, a u niektórych była uchwycona właśnie bez pozowania. I widać właśnie taką cudowną trzpiotowatość, która wychodzi w tych portretach. Bardzo starałam się ją tylko jakoś tam złapać za ogon, tą trzpiotowatość i schować między kartki.
Wykorzystała też pani tę metodę, którą uwielbiała Wisława Szymborska, sprawiając swoim przyjaciołom prezenty w postaci karteczek z różnymi kolażami. I to jest coś fantastycznego w tej książce, że te kolaże żyją na nowo, tylko że teraz stworzone przez panią. I tu też pewnie było olbrzymie bogactwo, żeby przejrzeć to, co ona zrobiła, nie powtarzać jej, zrobić coś nowego. Wyobrażam sobie, że to w ogóle olbrzymia praca.
To jest spora praca, ale okropnie wsiągająca. Ja teraz zauważyłam, że zaczęłam myśleć kolażami.
To jest takie zaraźliwe w ogóle.
Nie zaraźliwe, tak. Co więcej, prowadzę teraz czasem warsztaty dookoła tej książki, warsztaty plastyczne i stwierdziłam, że najlepszym warsztatem plastycznym to jest po prostu bawienie się w kolaże z dziećmi. Pomysły, jakie mają te dzieciaki, to jest, ja bym na to nigdy w życiu nie wpadła, więc ja niestety zarażam też tą chorobą młodsze pokolenie. I to trochę tak jak z limerykowaniem, w pewnym momencie jak mój brat zaczął być sekretarzem, cała moja rodzina się zaraziła limerykowaniem, pisaniem karteczek, no to chyba tak samo jest z tymi wycinankami. I ja też rozumiem, Michał opowiadał mi i też czytałam w jakichś biografiach pani Szymborskiej, jaki wielki szacunek ona miała do tego medium, jak zbierała albumy takie, czy też jakieś czasopisma, czasem przedwojenne i wycinała nie tak jak ja, bez sensu, nożyczkami, tylko jakimś skalpelikiem. Bardzo dokładnie zbierała, a nuż jej się przydadzą wycięte rączki, wycięte oczka i wycięte nóżki. I podobno gdzieś w archiwach są takie specjalne pudełka, czy też szuflady, do których pani Szymborska miała słabość, które są pełne tylko oczek, tylko nóżek i tylko rączek. To jest skarbiec, do którego mi się nie udało dotrzeć, ale może kiedyś się uda.
Ale to też bardzo ważne, co pani powiedziała o warsztatach z dziećmi, że to jest dobry sposób na pracę z dziećmi. To ja teraz podpowiadam słuchaczom Alfabetu. Może spróbujecie następnym razem, kiedy będziecie robić na przykład laurkę na jakieś święto dla rodziców, czy dla dziadków, czy dla kogoś z rodziny. Zamiast malować i rysować, spróbujcie zrobić taką wycinankę, wyklejankę, czyli właśnie kolaż, bo może nie wszyscy wiecie, co to znaczy. Trzeba trochę powycinać różnych obrazków, trochę literek, czasem całych słów, całe słowa i z tego potem ułożyć coś bardzo śmiesznego, bo to o to chodzi, żeby tak było wesoło.
Tak.
Jeszcze jedno, może sięgniemy do książki. Pani Asiu, proszę otworzyć na tej stronie, gdzie jest stół, przy którym siedzi Wisława Szymborska ze swoimi przyjaciółmi. Oto, tak. To jest tak wzruszająca scena. My dorośli oczywiście doskonale wiemy, o co chodzi i wiemy, kto jest na tej ilustracji. To są jej przyjaciele, znani poeci, twórcy literatury związani z Krakowem. czym się pani posługiwała tutaj? Fotografiami? Czy rysowała pani ich twarze z pamięci?
I tak, i tak. Trochę przede wszystkim wybór też był trudny, ale mój brat mi trochę podpowiedział, kto kogo by tutaj umieścić przy tym stole. Natomiast już słyszałam, że wiele osób się przyznaje do tych portretów, więc chyba jestem trochę gorszą portrecistką niż myślałam. Mhm. Ale za to te osoby, przyjaciele pani Szymborskiej, wydawcy, filmowiec jeden, tu podpowiem być może, bo to, że właśnie niekoniecznie musi wynikać z mojej kreski, trzymają. W większości to są autentyczne zdjęcia autentycznych, jak to nazwać, artefaktów, które były rozdawane podczas słynnych loteryjek urządzanych na kolacjach u pani Szymborskiej. Gdzie można było wylosować różne kurioza, które ona przywoziła, bądź też jej przyjaciele przywozili z różnych podróży. Zazwyczaj były one wątpliwej jakości artystycznej, albo takiej...
Powiedzieliśmy takie trochę kiczowate jednak.
Tak. Nie bójmy się tego słowa, ale właśnie czasem jakby, nie wiem, to powiedzieć, wzruszały bardzo osobę, która wylosowała taką.
No ja sobie wyobrażam, że właśnie taka kiczowata jakaś rzeźba czy jakiś obrazek zajmuje teraz jedno z najważniejszych miejsc w domu jako pamiątka nie tylko po Edce, ale też po tych loteryjkach. I odsyłam was, drodzy słuchacze Alfabetu, do przeczytania tej części książki, gdzie Michał Rusinek i Joanna Rusinek opisują, na czym te loteryjki polegały, bo to jest kolejny pomysł na zabawę, na spędzenie czasu w rodzinnym gronie, kiedy zaczyna trochę siadać atmosfera i zaczynają się jakieś nudne opowieści, to moment loteryjki na pewno towarzystwo bardzo ożywi. Tylko wcześniej musicie sobie przygotować jakieś okropne przedmioty, które już w domu nie mogą...
Tak w pokoju. To dobrze właśnie robi, jak się okazuje, że wyrośliśmy już z niektórych zabawek bądź różnych rzeczy i to jest takie, wpisuje się też w trend zero waste. Bardzo jest to współczesne, bardzo to można pożyczyć do swojego domu.
Jeszcze raz bardzo gratuluję tej książki. Uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych książek w tym roku, o ile nie w ciągu ostatnich lat. I mam dla słuchaczy Alfabetu niespodziankę. Dzisiaj mamy egzemplarz dla was, specjalny egzemplarz Szalika, czyli opowieści biograficznej o Wisławie Szymborskiej z autografami obojga autorów. Jeden, jedyny taki. To teraz proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Szalik. Pani Jasiu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo.
Wiem, że o tę książkę będzie teraz wielka bitwa, więc proszę pisać. Ja będę czytać maile. Dopiero pod koniec audycji kogoś wylosuję. A tymczasem zapowiadam już następnego gościa. To ma związek również z festiwalem w Rabce, który rozpoczyna się 12 lipca, więc już niedługo. Jeśli jeszcze nie macie wakacyjnych planów, to zastanówcie się, czy przypadkiem choćby na chwilę, na jeden dzień nie zaglądnąć do Rabki. No chociażby po to, żeby spotkać się z Pawłem Berensewiczem, który tam przyjedzie, a został zaproszony do Rabki między innymi dlatego, że napisał teraz taką bardzo ciekawą książkę dla młodzieży zatytułowaną Mąciciel. Jest tutaj mowa o przyszłości, o tym, co czeka właśnie was, może, prawdopodobnie, tego też nie wiemy przecież. No i ten temat, który nas elektryzuje od jakiegoś czasu, czyli sztuczna inteligencja. O tym teraz za chwilę będę rozmawiać z Pawłem Berensewiczem, który jest gościem Alfabetu. Paweł Berensewicz, twoja nowa książka nosi tytuł Mąciciel i tak jak ją czytałam, to sobie myślałam, że jest dosyć straszna jednak i chyba przeznaczona też dla trochę starszych czytelników, czyli takich już nastoletnich, świadomych, bo pokazujesz nam, bo mówię też o dorosłych, którzy tę książkę czytają, jakąś taką dziwną przyszłość, no według mnie pełną grozy. Tak to widzisz?
troszkę pełną grozy, ale nie wiem, czy zauważyłaś, że ona nie jest wcale taka odległa. Tam jak tak się po tym krajobrazie tej książki rozejrzeć, to mi się wydaje, że całą masę takich znajomych już z teraźniejszości rzeczy też zobaczymy. Także to jest taka przyszłość za rok, dwa lata, trzy lata.
Aż tak myślisz, bo ja tak myślałam 15-20. Myślę o swoich na przykład wnuczkach, że to może być ich rzeczywistość. To może być taki świat, do którego mogą trafić. To powiedz o tym świecie, do którego trafiają twoi bohaterowie.
Znaczy główny bohater ma lat 15, czyli to jest ósma klasa. Cała tam kariera życiowa i zawodowa przed nim. Szykuje się do liceum. Chłopak jest dociekliwy, lubi zadawać pytania. Taki ma otwarty umysł, jak czegoś nie wie, to pyta. No i oczywiście im więcej pyta, tym się okazuje, że więcej rzeczy nie wie i tym więcej znowu kolejnie pyta. I te pytania się tak namnażają. No ale okazuje się, że w kraju, w którym mieszka, czy w systemie, który tam panuje, to nie jest cecha, która jest dobrze widziana. Tacy ludzie są doprowadzani do porządku. Jest taki specjalny wynalazek, to się nazywa promienie SICK, które przepuszczone przez głowę tę ciekawość tak troszkę usypiają i jakby robią porządek w głowie i przestawiają ten umysł z właśnie z takiej ciekawości i dociekliwości na raczej skuteczne zapamiętywanie i wykonywanie.
Tak trochę zaleceń. Ustawiają w szeregu, prawda?
Ustawiają w szeregu, dokładnie. No więc Jonasz podpada troszkę swojemu nauczycielowi i przez ten konflikt jakby no dostaje wezwanie czy skierowanie na to nieszczęsne naświetlanie. On jest tym troszkę przerażony. Niestety w domu nie ma specjalnie wsparcia. Rodzice, którzy tak są konformistycznie do sprawy nastawieni, mówią iść, no jak się nie naświetlisz, to do liceum się nie dostaniesz, trzeba mieć pieczątkę, no trzeba tego, no nie ma tutaj wsparcia. Idzie Jonasz na to naświetlanie, już prawie ma kłaść głowę pod te lampy, kiedy nagle okazuje się, że są ludzie, którzy postanowili mu pomóc, wyciągają go prosto spod tej lampy i trafia on do jakiegoś tajemniczego miejsca w sposób też nie do końca wiadomy, nie chcę tutaj zdradzać jaki, dosyć tajemniczy, do takiego miejsca, w którym są dzieciaki w jego wieku z różnych stron świata, podobni do niego, też tak, no, w takiej samej sytuacji, z takiego samego powodu tam się znaleźli, też byli dociekliwi, też byli ciekawi świata, też chcieli wiedzieć i coraz więcej i też w ich miejscach, w których mieszkali, nie było to dobrze widziane. No i
muszę ci tu wejść w słowo, bo to jest taki moment dla mnie fascynujący i wiedziałam, dlaczego to zrobiłeś. Jesteś również tłumaczem. I to na pewno bardzo cię korciło, żeby ten wątek tam wpleść, bo oni nagle, a czy ten główny bohater, ten Jonasz, nagle się orientuje po jakimś czasie, że on wszystkich rozumie, a przecież są z różnych krańców świata. Tak, i wprowadziłeś tutaj ten futurystyczny wątek, który nagle się stał zupełnie bliski, czyli w ogóle są tłumacze do niczego niepotrzebni, bo istnieją takie sposoby, żebyśmy się wszyscy rozumieli.
No więc rzeczywiście, ja na różne translatory internetowe jestem trochę najeżony, troszkę dlatego, że jestem tłumaczem i no też taka perspektywa, że ci tłumacze zostaną zupełnie na boczny tor odstawieni, jest przerażająca, trochę dlatego, że przez dłuższy czas pracowałem nad takim wielkim słownikiem polsko-angielskim, angielsko-polskim. No i teraz się okazuje, że dzieło dużej części mojego życia stoi na półce i się kurzy, a te wszystkie dzieciaki do googlowskich translatorów zaglądają. Więc ja mam trochę taką jakby kosę z tymi translatorami i trochę się postanowiłem zemścić w tej książce na translatorach również.
No tak, mścisz się, ale pokazujesz, że jest ten sposób, ta formuła, z której kto wie, no właśnie może tak będzie w przyszłości, że nie będziemy potrzebowali pośredników.
Być może tak jest i ja widzę mnóstwo zalet takiej sytuacji, no ale książka ta pokazuje, że to się wiąże również z zagrożeniami, bo jest to potężne i trudne do zidentyfikowania źródło manipulacji. Jonasz zresztą pada takiej manipulacji, pada ofiarą. No, mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy tak chętnie z tych googlowskich, no ja nie chcę zniechęcać do konstrukcji.
Wszyscy to robimy.
Wszyscy to robimy oczywiście i to jest bardzo takie wygodne narzędzie i tak dalej. ale róbmy to, że tak powiem, z tyle głowy, miejmy jeszcze taki margines bezpieczeństwa, prawda?
Bo jeszcze tak w imieniu tłumaczy powiem, że ostatnio spotkałam się z młodymi ludźmi, którzy właśnie studiują obce języki i na moje pytanie, kto z was chciałby w przyszłości zostać tłumaczem, tłumaczką, była cisza na sali. Po prostu ci młodzi ludzie, którzy teraz zaczynają swoją zawodową przygodę, czy też myślą już o tym, kim chcieliby być zupełnie realnie, w ogóle tego nie biorą pod uwagę, bo mają świadomość tego, że już nie będą potrzebni. I to jest dla mnie też bardzo, bardzo smutne, bo mnie się cały czas wydaje, może ja jestem idealistką, ale mnie się wydaje, że żadna sztuczna inteligencja, żaden Google Translator, żadna siła sztucznie stworzona nie dorówna mózgowi człowieka.
To znaczy, wiesz, no mi się wydaje, że to jest jeszcze różnica pomiędzy tekstami użytkowymi a tekstami literackimi, prawda?
Poezja na przykład.
Dokładnie, prawda?
Literatura dla dzieci.
Także myślę, że teksty użytkowe, to ja sobie wyobrażam takie czasy, kiedy...
Instrukcja tam czegoś i już lecimy.
Tak, kiedy to będzie całkiem dobrze przez takie różne urządzenia robione. Natomiast tłumaczenie literackie, no absolutnie sobie tego nie wyobrażam.
To bardzo ci dziękuję za to wrażenie, że sobie nie wyobrażasz. Jest dla nas jeszcze jakaś przyszłość w takim razie. Powiedzieliśmy, że Mąciciel to jest literatura raczej dla trochę starszych dzieci, prawda? Równolatków.
Jest 15-latkiem. No, tak jak sobie jeżdżę po różnych spotkaniach autorskich i z dzieciakami rozmawiam, w 7., 8. klasie fajnie się o tej książce rozmawia. Myślę, że w 6. no pewnie też się znajdą oczytane jednostki, które chętnie o tej książce porozmawiają. Natomiast myślę, że 7., 8. klasa to jest taki target, w który celuję.
Będziesz w tym roku w Rabce, prawda?
Tak, wybieram się, zostałem zaproszony, bardzo się cieszę.
My się też bardzo cieszymy, że będziemy się mogli z tobą spotkać. No i właśnie też do tych słuchaczy, którzy do Rabki przyjeżdżają każdego roku, jest ta informacja. Tę książkę mam dzisiaj oczywiście dla słuchaczy Alfabetu, książkę Mąciciel. Ona ukazała się w wydawnictwie Literatura w takiej serii plus minus 16, czyli no, to, co przed chwilą podkreślaliśmy z autorem, z Pawłem Berensewiczem, to jest książka dla trochę starszych czytelników. No ale wiem, że Alfabetu też słuchają tacy, a słuchają przede wszystkim ich rodzice i opiekunowie. Może zechcą dla młodego człowieka taką ciekawą lekturę zdobyć. alfabet@radiokraków.pl. W tytule proszę pisać Mąciciel. A już za chwilę zapowiadana rozmowa o Bałtyku. Niedawno w wydawnictwie literackim ukazała się przepiękna księga Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych. To jedna z książek w takiej serii, w której mamy też Tatry i mamy Podhale. Książkę o Bałtyku napisał Jan Wilkanowski, a zilustrowała Ola Krzanowska. Ten Bałtyk, ta księga o Bałtyku, to jest prawdziwa encyklopedia wiedzy. Bardzo dużo ciekawych informacji, które przekazuje autor, który jest na co dzień nauczycielem WF-u biologii, jest też przewodnikiem i działaczem ekologicznym. Zajmuje się też ochroną bałtyckich zwierząt, bo jest koordynatorem Błękitnego Patrolu. Mam nadzieję, że wiecie, co to Błękitny Patrol. To takie grupy młodych ludzi, które szczególnie w czasie wakacji sprawdzają, czy na jakieś zwierzę na plaży, na brzegu nie potrzebuje pomocy. Tymi zwierzętami najczęściej są foki mieszkające w Bałtyku. Jan Wilkanowski będzie przez cały lipiec opowiadał o Bałtyku w takich krótkich rozmowach. Postanowiłam, że zaczniemy od problemu najważniejszego. czyli bezpieczeństwa nad morzem. Myślicie sobie, każdy przecież wie. No, czy na pewno? Posłuchajcie, co ma do powiedzenia Jan Wilkanowski.
Dla tych, którzy mają wątpliwości, doradzam korzystanie z kąpielisk strzeżonych. Tutaj należałoby oczywiście zwrócić uwagę na kolory, białe i czerwone, kolory flagi. Biały kolor, kąpielisko otwarte, można korzystać z dobroli z wody. Kolor czerwony, nie wchodzimy, kąpielisko jest zamknięte, albo po prostu nie ma ratowników. No, ratownicy pracują najczęściej do 17, więc po godzinie 17, gdy wisi czerwona flaga, to po prostu uważamy lub po prostu nie wchodzimy do wody. Tutaj pamiętajmy o takich podstawowych zasadach. Duża fala to jasna sprawa niebezpieczeństwo, ale nieraz mamy falę niedużą, a wisi czerwona flaga, ponieważ bardzo częstym zjawiskiem na Bałtyku jest tak zwana cofka, czyli fala powracająca, której my nie widzimy, a gdy jesteśmy w morzu, bardzo często ona nas wynosi głęboko, znaczy głęboko w sensie daleko od brzegu i z powrotem do brzegu jest duży problem. Nie potrafimy się przeciwstawić prądowi wstecznemu. Dlatego też patrzymy na te kolory i uważamy. I nawet gdy korzystamy z kąpieliska niestrzeżonego, a w oddali widzimy czerwoną flagę, odradzam wchodzenie do wody. Kolejna sprawa to sposób wchodzenia do wody, czyli nie na hura, biegnę, szybko skakuję. Bałtyk, mimo że jest coraz cieplejszy, to jednak te 16-18 stopni, a rozgrzane ciało 30 kilka. Szok termiczny, niebezpieczeństwo. No i pamiętajmy o tym także, że dzisiaj są inne warunki, wczoraj były inne warunki, dno się zmienia i tam, gdzie była wczoraj płcizna, może być już głębia i możemy mieć przykrą niespodziankę, więc spokojnie wchodzimy do wody, korzystamy z ochłodzenia i dopiero wtedy korzystamy z pięknej morskiej wody. Natomiast kolejną sprawą to, uwaga przede wszystkim do rodziców, pilnujemy swoje pociechy, ponieważ często bawiąc się dzieci odchodzą na moment i okazuje się, że w tych tłumie kilku tysięcy osób odpoczywających w jednym czasie nie możemy odnaleźć swojej pociechy. Bardzo fajnym patentem jest po prostu bransoletka z imieniem i nazwiskiem czy numerem telefonu, najlepiej numer telefonu. Wtedy, gdy dziecko się zgubi, ktoś zadzwoni i zguba się znajdzie. Bardzo często właśnie i strażacy, ochotnicy i ratownicy szukają dzieci, które odeszły kilkaset metrów, a nieraz kilka kilometrów. Zwracamy też na to uwagę. No i przede wszystkim nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, o tym słyszymy cały czas, ale rozwaga nad wodą zawsze nas obowiązuje, abyśmy przyjechali nad morze i szczęśliwie do domu z nadmorza wrócili.
Jan Wilkanowski o bezpieczeństwie nad Bałtykiem, autor książki Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych, wydanej przez wydawnictwo literackie z ilustracjami Olii Krzanowskiej. Ja dzisiaj mam tę niesamowitą zupełnie książkę dla słuchaczy Alfabetu. To proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Bałtyk. A na koniec coś do słuchania. W lipcu przygotowałam prawdziwą bombę, bo wiem, że książki Andrzeja Maleszki cieszą się olbrzymim powodzeniem, a Andrzej Maleszka cały czas pisze i cały czas wymyśla nowe scenariusze przygód bohaterów swojej serii. Serii, która nazywa się Magiczne Drzewo. I właśnie powstają takie książki teraz w takim podcyklu, który nosi tytuł Bohaterowie Magicznego Drzewa. W tych książkach autor jakby wyciąga na pierwszy plan, na pierwsze miejsce jednego z bohaterów, których bardzo dobrze znacie z tych wcześniejszych książek. Pierwszy tom nosi tytuł Stwór. I tą bohaterką jest Julka, a poznajemy jej przygody czytane przez Julię Kamińską. Posłuchajcie.
Wiadomość od Julki.
To jest
jest niesamowite. Straszne. I to wcale się nie skończyło. To zdarzy się jeszcze raz. Albo dużo razy. Najgorsze, że nie wiem, co będzie za chwilę. Coś się stanie, ale nie wiem co. Mogę tylko czekać. Gdy dostaniecie tę wiadomość, nie będę już Julką. Może stanę się kamieniem albo smokiem. Dlatego błagam was, przylećcie mnie ratować. Będę czekać w parku róż, choć nie wiem, czy mnie poznacie. Proszę was, spieszcie się.
Kajetan przeczytał tę wiadomość chyba po raz setny. W końcu odłożył telefon i spojrzał w okno Drakuli. Przed pojazdem kłębiły się ciemne chmury. Płynęły z północy, gnane gwałtowną wichurą. Chłopiec siedział na fotelu pilota, ściskając z całej siły sterownik. Czuł się niepewnie, bo kierował pojazdem pierwszy raz w życiu. To fatalnie, że nie ma z nami Alika i reszty, myślał. Oni setki razy latali Drakulą. Wiedzieliby, jak sterować w czasie takiej wichury. Kiedy nadeszła wiadomość od Julki, jego przyjaciele byli na spływie kajakowym. Tam ich telefony nie działały, więc Kajetan i Budyń sami wyruszyli ratować Julkę. Przecież nie mogli czekać. Kundelek siedział obok Kajetana. Patrzył z niepokojem w okno.
Żeby tylko nie było burzy,
westchnął Budyń.
Chyba będzie,
powiedział Kajetan.
Te chmury to cumulonimbus arcus.
Co to znaczy?
One zawsze zwiastują wielką burzę.
Nagle błyskawica przecięła niebo. Zahuczał grzmot. Rozpętała się gwałtowna burza. Ogniste smugi przelatywały obok Drakuli, rozświetlając kabinę jak wielka lampa błyskowa. Pioruny eksplodowały co kilka sekund. Huk był ogłuszający, jakby na niebie toczyła się wielka bitwa. Nagle błyskawica, jaśniejsza niż inne, pomknęła w ich stronę. Trzask! Huk! Świetlisty pocisk trafił w Drakulę. Pojazd podskoczył, jakby uderzyła go pięść olbrzyma. Kajetan i Budyń wrzasnęli ze strachu. Drakula zaczęła opadać, koziołkując i wirując. Kundelek zleciał z fotela, a chłopiec zawisł na pasach. Zgasło światło. Drakula spadała jak kamień. Nagle gwałtownie się zatrzymała, a potem wystrzeliła w górę. Leciała coraz wyżej, przebijając chmury. Kajetan, jesteś cały? Zawołał Budyń, wyłażąc spod fotela.
Chyba tak. Piorun w nas uderzył. Trafił prosto w Drakulę.
Kajetan złapał joystick, próbując wyrównać lot, lecz sterownik był zablokowany. Nie działał automatyczny pilot ani nawigacja. Zgasły światła. Migał tylko czerwony napis. Awaria.
Budyń! Sterowanie nie działa! Chyba komputer został uszkodzony. Nie da się kierować Drakulą!
Spojrzeli w okno. Wichura rozgoniła chmury i było widać ziemię. Oddalała się, bo pojazd pędził w górę, w stronę ciemnej, kosmicznej pustki.
Dokąd ta Drakula leci?
Pisnął Kundelek.
Zablokował się ster,
szepnął Kajetan.
Dlatego ona wciąż się wznosi.
Próbował zatrzymać szalony lot Drakuli. Szarpał sterownik, wciskał różne guziki na pulpicie. Bez skutku. Pojazd nie reagował na żadne komendy i nadal się wznosił, wciąż wyżej i wyżej.
My chyba lecimy na księżyc,
jęknął Budyń.
A tam na pewno nie ma kiełbasek czosnkowych. Tam w ogóle nie ma nic do jedzenia.
Patrzyli ze strachem na oddalającą się ziemię. Wiedzieli, że Drakula nie jest rakietą kosmiczną. Nie ma zapasów tlenu. Do ładowania baterii potrzebuje światła słonecznego. Wkrótce silniki przestaną działać, a oni zostaną na zawsze w zimnym kosmosie.
Nagle Kajetan zawołał. Budyń! Już wiem! Wiem, co zrobić! Przecież mamy... Zapomnieliśmy o tym!
Chłopiec zeskoczył z fotela, zanurkował pod siedzenie, wyciągnął plecak i zajrzał do środka.
Jest! Uff! Jak to dobrze, że go nie zapomniałem!
Kajetan wyjął buteleczkę ze świecącym płynem.
Atrament! Przecież mamy atrament!
To był fragment audiobooka Stwór, czyli Bohaterowie Magicznego Drzewa, Andrzeja Maleszki, czytała Julia Kamińska. Można tego audiobooka oczywiście poszukać w sieci, natomiast ja dla was mam dzisiaj książkę i zarówno książka, jak i audiobook ukazały się nakładem wydawnictwa Znak Emoticon. Ja mam wersję papierową do czytania. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Stwór. Podobało się? Takie mam propozycje wakacyjne. Oczywiście w każdą wakacyjną niedzielę będzie coś innego, ale kilka cykli też się pojawi. Między innymi właśnie w lipcu będziemy rozmawiać dużo o morzu, o Bałtyku i będziemy poznawać dalsze przygody bohaterów magicznego drzewa. A co będzie za tydzień w programie? To niespodzianka. Ale może trochę tylko powiem, oczywiście będą kolejni goście, którzy pojawią się już wkrótce na festiwalu w Rabce. A dziś to już wszystko. Razem z Grzegorzem Dąbkiem bardzo dziękujemy za uwagę i życzymy wam dobrej niedzieli. Do usłyszenia.